Strefa komentarzy.
Punktualnie 10 minut po godzinie 11. Czas na strefę komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. Artur Seruga za konsoletą, a w studio komentatorzy od lewej do prawej, tak jak państwo siedzą. Robert Kwiatek, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ryszarda Wojciechowska, zawsze pomoże.
Dzień dobry.
A także Piotr Beniuszy z magazyn Liberté.
Dzień dobry.
Mógłbym to odwrócić też i powiedzieć od prawej do
lewej. Ja może od środka, tak, od kobiet.
Ale... od środka, ale to zależy. To tylko humorystycznie, etykiety zdejmujemy wszystkie i po prostu pomówimy o paru ważnych sprawach. A chciałbym, żebyśmy zaczęli od programu Safe. To jest, no można powiedzieć, gigantyczny zastrzyk pieniędzy, który może trafić do polskiej zbrojeniówki. To jest program unijny dla całej Unii, warty około 150 miliardów euro. Do Polski niespełna 44 miliardy euro miałyby trafić w ramach pożyczki nisko oprocentowanej. Pieniądze te miały być przeznaczone przede wszystkim na wydatki w zbrojenia i tak jak politycy komunikują, 80% mniej więcej tej kwoty miałoby być wydatkowane w polskim sektorze zbrojeniowym. Ustawa przez Sejm przeszła, chociaż nie bez kontrowersji, ale na przykład gdybyśmy spojrzeli teraz na pasek jednej z telewizji informacyjnych, program Safe, co zrobi prezydent? Takie pytanie tam się pojawia. Ryszarda Wojciechowska, co zrobi Karol Nawrocki w tej sprawie? Bo są głosy, że niechętnie na ten program patrzy.
Nie siedzę w
nie
głowie.
Głosy, sygnały. Tak.
Nie siedzę w głowie Karola Nawrockiego i nie wiem, czy chciałabym siedzieć w tej głowie. To po pierwsze, a po drugie, ja miałam nadzieję, że ten program i obronność to będzie taki temat, który nie podzieli polityków, dlatego że wszyscy wiemy i znamy stare porzekadło, chyba Liwiusz tak powiedział, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Przy zmianie tych stosunków geopolitycznych i tego, jak się zachowują Stany Zjednoczone, wiadomo, że i Polska, i Europa musi liczyć na siebie. I w związku z tym sądziłam, że jeśli dostajemy nisko oprocentowaną pożyczkę, to są spore pieniądze, że będziemy mogli dozbroić, no to tu nie będzie jakiejś sprzeczności. Ja rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość może mieć, że tak powiem, pewien dyskomfort, bo to nie za ich czasów, tylko Platforma czy Koalicja Obywatelska i rząd mogą sobie przypisać ten sukces, że dostali. Ale ja jednak uważam, że pieniądze tak nisko oprocentowane, które pójdą na zbrojenia i to w dodatku w naszym kraju, co jest też, że tak powiem, dobre inwestycyjnie dla nas, bo będziemy nie tylko się dozbrajać, ale też będziemy inwestować w nasz przemysł. Ja nie bardzo rozumiem polityków opozycji, ale to nie pierwszy raz, kiedy ich nie rozumiem.
Robert Kwiatek rozumie polityków opozycji w tej sprawie?
Rozumiem bardzo dobrze, bo ja nie rozumiem na przykład pewnych działań związanych z tym, że nie analizujemy tego, gdzie i jak te pieniądze będą wydawane. Jest zadłużany cały nasz naród na wiele lat. Ja na przykład nie rozumiem, dlaczego firma X ma dostać te pieniądze, a ja, ty, Rysia, mamy te pieniądze spłacać, bo jeżeli ona dostaje te pieniądze w formie pożyczki, to inwestuje i zarabia na tym, budując coś dla Polski, dla naszej obronności i raczej to ona powinna te pieniądze pożyczyć i się z nich rozliczyć. Ja niekoniecznie chcę te pieniądze spłacać. Jakoś Niemcy też nie pożyczają tych pieniędzy, więc dla mnie ważne jest jedno. To, że są pieniądze na niskie oprocentowanie, jeżeli mamy pomysł na mądre wydatkowanie ich na obronność, jestem absolutnie za tym, żeby je pożyczyć. Natomiast do tej pory nikt mnie nie przekonał, czy to mamy mądry pomysł. Podobnie było z KPO, brać pieniądze. No gdzie są te pieniądze, gdzie są te nasze inwestycje i gdzie ruszyły nasze projekty olbrzymie, gdzie to wszystko mamy. Więc jeżeli te pieniądze są, bierzmy, zgadzam się z tym, natomiast mądrze wydatkujmy w miejsca, które no, będziemy co do tego wszyscy przekonani, a nie przepalajmy tych pieniędzy, bo potem ja, ty, Rysia przez 40 lat będziemy oddawali. Nie ta firma, która weźmie pieniądze i zrobi buble jakieś.
Nawet 45, bo na tyle lat ta pożyczka ma być zaciągnięta. Piotr Beniuszys, jak się odnajdujesz w tych dwóch, no można powiedzieć może nie skrajnych, ale dwóch odmiennych narracjach?
Ja dzielę polityków na tych, którzy potrafią liczyć i którzy nie potrafią liczyć. Ten podział wydaje mi się dużo ciekawszy niż podział na prawicę, lewicę, rząd czy opozycję. Więc w sytuacji, kiedy nasze te benchmarkowe dziesięcioletnie obligacje są oprocentowane obecnie na poziomie około 5%, a tutaj jest możliwość zaciągnięcia długu na kluczowy cel, jakim jest zwiększenie polskiego potencjału obronnego na 3% zamiast 5%, no to jakby matematyka w jasny sposób stwierdza, co należy uczynić. Natomiast nie dziwię się niestety tutaj temu, że polscy politycy się podzielili wokół tej kwestii. Też miałem nadzieję, że akurat kwestia polskiego bezpieczeństwa narodowego będzie tym, co będzie polityków polskich jednoczyć, ale wydaje mi się, że takich kwestii już po prostu nie ma. W tym przypadku polityków podzieliła administracja amerykańska, ponieważ oczywiście program SAFE jest, jeśli jest jakikolwiek podmiot, w którego interesie program SAFE nie jest, to jest to amerykański przemysł zbrojeniowy, którego ważnym klientem dotąd była Polska i wydaje mi się, że tam zareagowano na pomysł funduszu, który będzie wydawany przede wszystkim na produkty polskie i europejskie dość historycznie i podejrzewam, że stąd poszły presje, które ustawiły polską prawicę przeciwko temu projektowi.
Ale z drugiej strony słyszymy chociażby takie wypowiedzi jak Radosława Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych, który mówi, program SAFE i realizacja programu SAFE to jest dokładnie to, czego w warstwie politycznej przynajmniej chcieli od nas Amerykanie. I co? Problem jest taki, że te pieniądze nie trafią na rynek amerykański, tylko zostaną na rynku europejskim.
Rzecz w tym, że Donald Trump sam nie do końca rozumie tego, co mówi. To znaczy, kiedy on publicznie mówi, że oczekuje, aby Europa wzięła w swoje ręce swoją własną obronę, żeby się usamodzielniła w tym zakresie, to on oczekuje, nie wiem, jakieś de facto jakichś pośrednich rozwiązań. Takich, że owszem, amerykańscy żołnierze i sprzęt amerykański, armii amerykańskiej w tym sensie nie będzie już nam potrzebne, ale nadal będziemy zamawiać produkty służące zwiększeniu naszego potencjału militarnego w Stanach Zjednoczonych. Samodzielność oznacza zarówno to, że będziemy się bronić sami, w sensie to, że będą nas bronić nasze wojska, jak i docelowo również to, że będziemy nasze zamówienia w Stanach Zjednoczonych będą coraz mniejsze.
Ryszarda Wojciechowska?
Ja tylko chciałam jeszcze Robertowi ad vocem tutaj, bo on mówił, że nie wiadomo na co te pieniądze i jak będą wydawane. Ja tylko przypomnę, że kiedy z Koreańczykami rząd Prawa i Sprawiedliwości podpisywał umowę i też zaciągał pożyczkę o wiele wyższą niż w tym przypadku. Też nie wiedzieliśmy o tym, dowiedzieliśmy się po fakcie. Mam tylko nadzieję, że skoro to są pieniądze z puli europejskiej, wiemy, że jednak te fundusze i te pieniądze, nawet te pożyczkowe, europejskie, rozlicza się tam co do grosza, że tak powiem, żeby nieco do euro powiedzieć. I mam nadzieję,
co do eurocenta.
I mam nadzieję, że tu też będzie wiadomo. Myślę, że problem jest w tym właśnie, że bo przecież słuchamy uważnie również polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy pytani w kuluarach sejmowych wprost nie kryją, że no a co z Amerykanami, u których przecież tyle kupujemy, przecież były jakieś zobowiązania, jakieś wcześniejsze obietnice. No to nie powinien być nasz problem w tej chwili. Problem jest taki, że musimy dozbroić własne wojsko. Ciężko mi to przechodzi, bo ja jeszcze przed paroma laty byłam, że tak powiem, pokojowo nastawiona i mówiłam zbrojeniom nie, ale od paru lat żyjemy w innej rzeczywistości. Jesteśmy krajem przyfrontowym i za naszą granicą toczy się wojna. Nad naszym niebem latają już rosyjskie drony. I to naprawdę skończyły się przelewki.
Teraz czas dla Roberta Kwiatka, ale chciałbym jeszcze odnieść się tutaj do tego, o czym mówił Piotr, bo jest też chyba ważne w tym kontekście to, o czym mówił Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej. Agencja Uzbrojenia przygotowała zestawienie, z którego wynika, że w polskim przemyśle zbrojeniowym będzie alokowane między 80 a 90% wydatków. Dlatego odezwali się lobbyści z wielu państw, którzy uważają, że te pieniądze powinny być wydane w ich krajach. A my uważamy, że te pieniądze powinny być wydane przede wszystkim w Polsce. To bardziej kwestia polityczna czy biznesowa?
Niestety, kiedy biznes łączy się z polityką, to ja nie mam takiej kresia jakiejś tam nadziei. Po pierwsze, co za problem założyć firmę? Ja z panem redaktorem założę, dostaniemy 10 miliardów i będziemy amunicję robić. To nieważne, że my nie potrafimy tego robić i nieważne, możemy ją kupić od Amerykanów, Rosjanów, Niemców. Rozliczymy te pieniądze. Ja boję się tego typu działań. Więc jeżeli nie mamy potencjału własnego...
Powiedziałbym tak, to nie jest specustawa covidowa. To pieniądze podlegają trochę innej kontroli.
Przepraszam, ale już pewne pieniądze są zarezerwowane na pewną firmę, która ma przypisane 10 miliardów. Firma, która nie robiła nigdy tej amunicji. Więc nie ma know-how, nie ma niczego. Więc teraz pytanie, skąd oni to wezmą? Czy oni to kupią, wyprodukują w Polsce, czy gdzieś zamówią? Tu jest za dużo pytań i to są za duże pieniądze. I ja tego się obawiam. Ja nie mam wątpliwości i podejrzewam, że nikt w Polsce nie ma wątpliwości co do tego, że potrzebujemy środków silnej armii. Natomiast mam wątpliwość co do tego, czy tak jak w KPO na przykład priorytetem są jachty, czy być może pomoc dla firm, które są w trudnej sytuacji. A ja sam widzę firmy, które u nas padają i nie dostały takiego wsparcia. Tu mam wątpliwość. Nie chodzi o to, nie ma spornego między nami tematu, czy te pieniądze warto brać. Ja mam sporny temat, jak gdyby problem z tym, na co te pieniądze faktycznie pójdą. Mam duże obawy, bo niestety przykłady mamy bardzo złe.
Ryszarda Wojciechowska chciała też coś dodać.
Nie chcę wracać do KPO, bo tam był zupełnie inny problem i chodziło o to, żeby
ale
firmy...
Ale jest problem, no jest problem. Firmy, Polska tak, nie ruszyła,
tak,
no.
Tak, oczywiście, ale chodziło o to, żeby firmy rozwijały jakby taki równoległy biznes na wypadek, gdyby się pojawiła jeszcze raz taka pandemia i ten ich biznes, żeby miał jakieś zabezpieczenia, ale dobrze. Natomiast chciałam powiedzieć, że jak słucham polityków Prawa i Sprawiedliwości czy Konfederacji, to tam głównie wybrzmiewa to, a Niemcy nie są zainteresowane, że tak powiem, tak jak Polska właśnie tą pożyczką w takiej wysokości. I tylko, że nie idzie za tym, że tak powiem, fakt, że po pierwsze Niemcy mają spory budżet swój, obronny i wydają na to dwa razy tyle, ile my dostaniemy właśnie w ramach tego programu. Ale i też jestem zdziwiona tym, że po raz pierwszy właśnie Niemcy w takiej pozycji pozytywnej roli są stawiane, więc to... Ale to już tak żartobliwie
ale powiedziałabym. Ale to są tematy polityczne, natomiast istotne dla Polski jest faktycznie realne bezpieczeństwo. W tym momencie ja nie wiem, czy wy sobie nie zdajecie sprawy z tego, że to jest zadłużenie nasze. Ja, nie mając pieniędzy, Polska jest bardzo mocno zadłużona. Coraz bardziej się zadłużamy. Pytanie, czy nas w ogóle stać na takie zadłużenie? Ja nie wiem, nie mam na to odpowiedzi. Ja mam duże obawy. Uważam, że te pieniądze trzeba przeglądać nie 10, ale 100 razy dookoła i przypilnować. Więc to, że prezydent może mieć wątpliwości, czy PiS, nie w kwestii, czy pieniądze na obronność są nam potrzebne, bo co do tego nie ma nikt wątpliwości. Tylko pytanie, jak się zabezpieczyć, żeby one były mądrze wydatkowane dla nas wszystkich, bo to jest nasz wszystkich wspólny interes. I tutaj jest problem, bo mamy złe przykłady.
Wszystkiemu,
tu nadzieja to za mało będzie trochę.
Temu wszystkiemu ze spokojem Piotr Beniuszy się przysłuchuje, choć przyznam, niepokojąco potakiwał głową, kiedy Ryszarda Wojciechowska mówiła o tym, że jeszcze kilka lat temu w ogóle niewyobrażalne było dla nas to, że tak sobie lekką rączką będziemy opowiadać, czy że tak z lekkością będziemy opowiadać, jak lekką rączką chcemy wydawać pieniądze na zbrojenia.
Tak, wydawanie pieniędzy na broń jest straszliwym ich marnowaniem i to jest niezwykle przykre, że przyszło nam żyć w takich czasach, że musimy te pieniądze, te środki przeznaczyć na taki cel zamiast na edukację służby zdrowia, czy obniżanie podatków Polkom i Polakom. Czyli na cele dużo bardziej sympatyczne. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię rachunku, no, panie dyrektorze, mamy trzy opcje generalnie. Znaczy możemy wziąć to zadłużenie na 3%, to jest pierwsza opcja. Druga opcja, możemy te same pieniądze uzyskać poprzez sprzedaż naszych polskich obligacji, to jest wtedy zadłużenie 5%, ale pewnie będzie wyższe, bo byśmy wtedy zwiększyli wolumen naszego długu, albo możemy ich nie wydać, czyli po prostu nie dozbroić się. No, takie trzy scenariusze stoją przed nami. Ja bym najchętniej, oczywiście, tak jak przed chwilą powiedziałem, wybrał ten trzeci scenariusz, ale w tym świecie, w którym żyjemy obecnie, czyli świecie rozbudzonego rosyjskiego imperializmu, on dla mnie nie wchodzi w grę. Więc wchodzą w grę te dwa pozostałe. Więc 3% czy 5%? Ile chcemy płacić odsetek od tego długu? To jest pytanie, wydaje mi się, relatywnie proste.
No, wydaje mi się, że to jest zbyt uproszczenie duże, ponieważ być może warto zastanowić się, czy jednak pożyczyć pieniądze, być może na 5%, ale faktycznie samemu decydować, na co się je wyda. Być może faktycznie na szpitale, nawet wojskowe i tam wzmocnić możliwości nasze. Natomiast w tej sytuacji nie do końca my mamy wpływ na to, na co wydane będą te środki.
Nie, no mamy wpływ.
Zgłosiliśmy listę, została zaakceptowana. Tak.
Nie do końca mamy wpływ. Są rzeczy narzucone. Mówi się nam, od kogo mamy co kupić mniej więcej, gdzie nie możemy, kupujemy do tej pory najlepsze samoloty, które nie mają alternatywy od Amerykanów. Nie ma alternatywy na te samoloty. Nie ma alternatywy na te czołgi, które kupowaliśmy. W tej chwili ktoś nam mówi, że będziemy kupowali gdzie indziej, co innego i nagle my musimy się temu zgodzić. My wiemy, co jest dla nas najlepsze i powinni nasi dowódcy, nasi generałowie, nasze wojsko decydować, natomiast niekoniecznie ktoś tam
nie
w Brukseli.
Nie wiem, czy polscy politycy wszyscy wiedzą, co jest dla nas najlepsze, czy część z nich
nie jest o żołnierzach, o wojsku, specjalistach.
Pod wpływem lobbystów, ale decyzję podejmują w ostatecznym rozrachunku politycy, jak widzimy zresztą. Tak? Więc nie wiem, czy kierują się tym, co jest najlepsze, tylko właśnie tego rodzaju wpływami i naciskami z zagranicy. To znaczy, Europą został postawiony przez nikogo innego jak Donalda Trumpa cel, macie się usamodzielnić w zakresie obrony. To oznacza również uzyskanie potencjału, aby samemu produkować broń na cele obrony naszego kontynentu. Ponieważ państwa europejskie są małe, jasnym jest, że Polska, Holandia, Luksemburg i Malta nie będą w stanie rozwinąć w pełnego zakresu, pełnej palety i pełnego wachlarza możliwości produkcyjnych, tylko trzeba to koordynować. Ktoś jest dobry w robieniu dronów, a ktoś inny jest robiony w rakietach, które służą do zestrzeliwania tych dronów. Więc może zamiast robić wszystko wszyscy za zbyt duże pieniądze i z niewystarczającym know-how, każdy się wyspecjalizuje i wymieniając się tym sprzętem, zbudujemy prawdziwie silny i prawdziwie samodzielny kapitał obrony na wypadek, gdyby następcą Trumpa na przykład był ktoś, kto jak J.D. Vance, bo ja go o to podejrzewam, powie, że w ogóle nie będziemy już wspierać obrony Europy w żadnym zakresie. Kresie, dziękuję, do widzenia.
Mam wrażenie, że pan już wystąpił z NATO, z sojuszu, w którym jesteśmy. Jak na razie Unia Europejska... na razie Unia Europejska nie zbudowała alternatywy, więc trzymajmy się tego, co mamy. To nam gwarantuje póki co bezpieczeństwo i to rzeczywiście Amerykanie, nie Unia Europejska.
No, Donald Trump po jego zachowaniach niczego nam nie gwarantuje, ponieważ on rano jest innego zdania, potem po południu na ten sam temat wyraża inne zdanie, ale ja, żeby już pewnie podsumować, to powiem, że najbardziej przykre jest to, że to kolejne pole bitwy politycznej, jakie zostało otwarte w Polsce.
W temacie, w którym politycy tak przynajmniej deklarowali, nie chcą robić
jest lustrowane przez Rosjan. Oni mają po prostu jak na dłoni ten widok i to, co się u nas dzieje. I to jest przykre, bo mówię, wracam do tej pierwszej swojej tezy, że obronność to jest taka rzecz, w której powinniśmy być wszyscy zgodni.
Ja jeszcze przytoczę kilka danych, które przedstawiło Ministerstwo Finansów. Według resortu od 36 do nawet 60 miliardów złotych jesteśmy w stanie zaoszczędzić dzięki temu, że te pieniądze pożyczamy w ramach Unii Europejskiej, a nie próbujemy zdobywać je samodzielnie. Dodatkowo zakupy w ramach programu SAFE są zwolnione z podatku VAT, co także ma wpływ na możliwość dokonania...
Mi się po prostu zapalają pewne lampki, a widzę, że tutaj wszyscy tylko przyklaskują. W jakim czasie my mamy wydać te środki?
No jak...
Od 2030 roku.
30 roku.
Ile to jest lat?
4.
No 4 lata.
To co zrobimy w tym czasie? Jakie firmy wybudujemy? O czym my mówimy? Są pewne założenia,
które są... Robert, nie zachowuj się jak specjalista z Ministerstwa Obrony Narodowej.
Rysia, przepraszam,
od tego są...
Ja zadaję pytania. Co my zrobimy? Jakie fabryki zbudujemy? Jaki sprzęt w 3 lata? To są dla mnie pytania kluczowe, bo ja się boję, że zmarnujemy kasę.
Masz szansę rozliczyć ten rząd. Będą wybory za 2 lata.
Rysia, ja będę miał szansę spłacać te pieniądze i ty, i nasze dzieci. I to jest problem, dlatego trzeba bardzo uważać. Ja nie zanegowałem tych pieniędzy, od początku to powtarzam.
Ale ja spłacam też po poprzednich rządach. Również. Tam też były zaciągane pożyczki.
Ja też. I czas,
tam też był dług publiczny bardzo
czas
wysoki.
Czas patrzeć na ręce, na co wydajemy te pieniądze. W 3 lata
pan
niewiele
spłaca,
zrobimy.
Pani spłaca, tak można by
my spłacamy.
Natomiast
kto inny pożycza?
Wszystkiemu winny jest Putin.
Tak ja nie pożyczyłem tych pieniędzy, a spłacam. No i tak spłacamy wszyscy Polacy.
Ach, chyba będzie trzeba przerwę zrobić w tej naszej audycji krótką. Tak myślę, że to jest dobry moment i na reklamę, i na piosenkę, po której wrócimy do strefy komentarzy.
Strefa komentarzy.
Po krótkiej przerwie wracamy do strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk razem z Ryszardą Wojciechowską, Piotrem Beniuszysem i Robertem Kwiatkiem. I chyba już bez tematu programu SAFE, chociaż nasza dyskusja w tym zakresie nie skończyła się wcale wraz z przerwą, ale kilka innych tematów mamy. Po części zostaniemy w temacie związanym z prezydentem, bo mamy pewne kontrowersje związane z, w zasadzie nie wiadomo jak to traktować, czy to marka odzieżowa, czy merch tak zwany, czy brand Nauroki. Chyba, tak chyba należałoby to przeczytać. To oczywiście nawiązanie do prezydenta, do nazwiska prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent tejże, w odzieży tejże produkcji pokazał się między innymi wśród sportowców reprezentujących Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, ale wcześniej można było w trakcie kampanii wyborczej dostrzec też Karola Nawrockiego w odzieży z tym hasłem. No i nie wszystkim się to spodobało. Dziennikarze zaczęli to sprawdzać. Okazuje się, że firma ta całkiem niedawno powstała i osoby związane z panem prezydentem za nią stoją. No i jest, jak to zwykle w Polsce, dyskusja w tych tematach. Niektórzy się oburzają na to, że inni się oburzają. Pan prezydent mówi, nikt mi nie będzie mówił, jak ja mam się ubierać i kto ma mnie ubierać. Piotr Beniuszys, co wolno prezydentowi? Wolno wszystkim czy nie? Albo czy to, co wolno wszystkim, wolno także prezydentowi?
No, pewnie nie w oficjalnych, w ramach oficjalnych zajęć prezydenta ograniczają pewne przepisy prawa i konwenanse. No Andrzej Duda, pamiętamy, on leciał do chyba Chin, to rzecz mówiąc, dość ciekawy wybór, zdaje się, że właśnie do Chin leciał w koszulce, czy tam w bluzie firmy Red is Bad. Ciekawy wybór, kiedy się do Chin leci akurat. No jak wiem, jak ta firma skończyła, to wiemy, więc niekoniecznie jest tak, że promocja ze strony prezydenta jest dla firm jakby pewną ścieżką. Ja ostatnio czytałem taki bardzo ciekawy artykuł, New Yorker doniósł, że rodzina, nie sam Donald Trump, no bo jemu przecież nie wolno, ale jego rodzina zarobiła od początku prezydentury, to tylko rok minął, 4 miliardy dolarów już. Na samym fakcie, że on jest prezydentem w różny sposób, za pomocą różnych dojść i wpływów, które posiadają w aparacie władzy. No oczywiście na tle tego, być może to ustawia jakieś nowe standardy, tak? No być może na dlatego fakt, że siostra prezydenta Karola Nawrockiego ma firmę i że na pewno zyskuje rozgłos zarówno dzięki temu, że prezydent wkłada koszulki czy czapki tej firmy, jak albo i również zegarki. Wokół takiej afery, która potem powstaje, to nawet jeszcze bardziej, jest czymś, co w tym świecie prawdopodobnie już nie robi jakiegoś specjalnie wielkiego wrażenia.
Mm-hmm. To może nie ma o co się oburzać.
Właściwie Piotr wszystko powiedział, bo my do końca nie wiemy. Prezes, który wysłał pismo do mediów, prezes tej firmy produkującej te gadżety właściwie z wizerunkiem prezydenta i z napisem Nauroki, prawda? Czyli bo to jeszcze takie jest hasło z kampanii wyborczej prezydenta. Nie wytłumaczył tak naprawdę, jak to jest. Siostra prezydenta twierdzi, że ona tylko zastrzegła prawa do tej marki i nic więcej. Więc poruszamy się...
Do znaku bardziej chyba nawet.
Do znaku, tak. Więc poruszamy się po kruchym lodzie, bo wszyscy podnoszą ręce i mówią, nie jesteśmy winni. No ale wiadomo, że jak jest biznes i pieniądze, to jak nie wiadomo, o co chodzi, to może o coś chodzić.
Robert Kwiatek, o co chodzi?
W tym temacie to jestem niezorientowany, że się tak wyrażę. Mogę powiedzieć tylko jedno, że mam wrażenie, że mamy innego prezydenta, inną pani prezydent, którzy na nowo ustanawiają pewne normy, wzorując się zresztą, bo to prezydent Stanów Zjednoczonych chyba jednak pierwszy zaczął używać tego typu czapek, tych elementów. Ja nie wiem, czy to jest dobry wzór, czy jest najlepszy. Czy wzorem powinien być Załęski, który chodzi w koszulkach wojskowych na spotkania. To są standardy jakieś tam w tym świecie. On się zmienia na naszych oczach. Prezydent Karol Nawrocki bardziej posługuje się językiem do młodych, więc te czapki, bejsbolówki, ja niekoniecznie. Ja wolę kapelusz Indiana Jonesa, ale ja jestem z innej epoki. Może do młodych to mówi. Natomiast to do biznesów, dobrze by było w polityce, żeby one były czyste, klarowne i żeby były jakieś zasady i normy, które wspólnie jakoś tam uznajemy. Bo kiedy robi się jakieś zamieszanie wokół pewnego tematu i nie do końca są rzeczy wyjaśnione, jasne, no to potem powstają dziwne, no chociażby nasza rozmowa. Nie bardzo wiemy, o co chodzi, ale pewnie chodzi o pieniądze, nie? No ja też nie lubię takich sytuacji, to jest jednak prezydent, wymagamy od prezydenta reprezentowania nas, jakiegoś szacunku, więc jeżeli jest jakaś marka budowana, a pan prezydent ją wspiera, no to albo wszystkie karty na stół, albo pan prezydent jej nie wspiera i jest to jakaś samowola i też wtedy można podjąć działania i tyle.
Prezydent Karol Nawrocki rzeczywiście bardzo korzysta, że tak powiem, czerpie z tych wzorów Donalda Trumpa, ale ja nie uważam, żeby to były dobre wzory. I to prawda, że tam rodzina Trumpów...
Skuteczne.
No zobaczymy. No zobaczymy. To wiesz, jeden i drugi wygrali wybory, ale zobaczymy.
Mężczyzna poznaje po tym, jak kończy.
Tak, jak mówił klasyk, który zresztą źle skończył.
Który nie skończył najlepiej, to prawda. Tak. Zostawmy już ten wątek, ale nazwisko prezydenta.
Tak, jeszcze dokończę właśnie, że tu, jeżeli jest się prezydentem i głową państwa i skoro się żąda, że tak powiem, przejrzystości od innych polityków, chciałabym, żeby ta sprawa była wyjaśniona, że prezydent i jego siostra, bo to już byłby nepotyzm, nie czerpią z tego biznesu ani grosza, a tego nie
ale
wiemy.
Ale nawet jeżeli czerpią, zmieniły się pewne standardy, więc trzeba albo na nowo je opracować.
Nie, standardy do tej pory
no,
były
Stanów Zjednoczonych
właściwe.
Czerpie z tego zyski, z tego co usłyszałem. Ale no nie znam się na tym.
Ale my nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi a Karol Nawrocki też nie jest Donaldem Trumpem. Więc no, trzymajmy się naszych zasad, że
ale
to
są zmieniane,
byłby,
na naszych oczach są zmieniane zasady,
to byłby nepotyzm, gdyby się nawet tylko
miejmy zasady, ustalmy coś, zgódźmy się na coś, a potem według nich działajmy.
To, że Amerykanie niszczą dewastują swoją republikę, jakby... nie znaczy, że my musimy też swoją zniszczyć.
Ale
to
nie róbmy z polskich polityków banerów reklamowych po prostu, w żadnym systemie. Tak.
Zwłaszcza, że to było niebezpieczne w czasie Igrzysk Olimpijskich, jak czytałam, bo się na tym nie znam. Nie wolno reklamować innej marki niż ta, która jest sponsorem...
Czytałem, że nawet mogłoby odebranie medali grozić polskim sportowcom, ale chyba w to nie dowierzam, że aż
coś było na rzeczy, bo zdjęcia zniknęły ze strony kancelarii prezydenta.
Dobrze, zostawmy ten wątek, ale zostaniemy przy nazwisku Nawrocki, a w zasadzie Nawrocka, dlatego że Marta Nawrocka, pani prezydentowa, no, udzieliła pierwszego takiego chyba wywiadu medialnego, który jest komentowany już też dość szeroko. I Ryszardo, od ciebie zacznę, jeżeli mogę. Ja bym powiedział tak, bez ironii i bez złośliwości. Sam fakt, że tego wywiadu udzieliła, już dużo mówi. Niektórzy mówią nawet, że powiedziała w nim więcej niż Agata Kornhauser-Duda przez dwie kadencje.
Agata Kornhauser, wiedziałam, że się na tym wyłoży, Duda, przez 10 lat nic nie mówiła. Jak już powiedziała na koniec, to uszczęśliwiła nas tezą, że to już jest koniec i nie ma już nic. Co było, powiedziałabym, policzkiem dla Polaków, którzy przez 10 lat ułożyli, że tak powiem, na kancelarię.
Jakie wrażenie ten wywiad pani prezydentowej
zrobił? Ja mam mieszane uczucia. Po pierwsze tak, plus za odwagę, bo poszła do paszczy lwa, czyli do telewizji. Wizji, która tak, pewnie tam były jakieś takie rozmowy o tym, że to będzie łagodny wywiad, że bez jakiejś krzywdy. I rzeczywiście tak było. Pytania nie były takie bardzo ostre. Ale ja nie spodziewam się od osoby, która pracowała przez tyle lat z bronią na co dzień, że będzie nagle, że tak powiem, tchórzliwa. I tu, że tak powiem, ta odwaga mi się podobała. Natomiast nie podobało mi się to, że jednak prezydentowa, ja już pomijam o tym, że była speszona, był to pierwszy wywiad, była speszona, była taka niepewna. Często, bo obejrzałam cały wywiad, 18 minut z Haczykiem. Była niepewna, zwracała głowę, odpowiadała. Może pani powtórzyć pytanie, bo nie rozumiem, chociaż pytanie było proste, a dotyczyło tego na przykład, jaki ma sposób na pojednanie wśród Polaków, skoro jej fundacja, chyba Bliżej Ludzi, tak to się nazywa. Już teraz, tak mi się wydaje, właśnie ma za cel między innymi jednać społeczeństwo w tak spolaryzowanym kraju.
Czyli za mało konkretu dla ciebie trochę.
Tam konkretów żadnych nie było. To znaczy był jeden konkret, w którym pani prezydentowa powiedziała, że jest za życiem na pytanie o aborcję, ale w momencie, kiedy już padło kolejne pytanie, czy na przykład ten system antyaborcyjny czy antyaborcyjny, jaki mamy, prawda, w Polsce, jak ona go skomentuje, po prostu odwróciła głowę i nie powiedziała ani słowa. I to była taka żenująca chwila, bo jednak ja spodziewam się, że żona prezydenta, jeżeli idzie na wywiad, godzi się, to jednak będzie miała odpowiedź. Niech ona nie spodoba się 80% Polaków, ale niech to będzie jej własne zdanie. Ja nie wiem, jest za życiem, ale jednocześnie nic nie mówi na temat tego systemu, w którym my teraz żyjemy, aborcyjnego. I jeszcze jedna rzecz, to już jest to in vitro, też na to zwróciłam uwagę i podobało mi się, kiedy powiedziała, że ludzie powinni mieć taką możliwość, ale na kolejne pytanie zadane przez dziennikarkę, czy państwo powinno się dokładać, bo przecież wiele osób, które starają się o dziecko, to są ludzie biedni przecież, którzy nie mają tych pieniędzy na te kolejne próby, też odpowiedziała milczeniem.
Odpowiedź była wymijająca, można tak to nazwać. Piotr Beniuszys, bo o właśnie o to in vitro chciałem zapytać. To było zaskoczenie mimo wszystko dla ciebie, taka jasna deklaracja, albo inaczej, może nie do końca jasna, ale deklaracja niepotępiająca tej metody? Bo nie. Dla niektórych to zaskoczenie.
Aha. Nie. Znaczy, ja osobiście uważam, że znaczy my wybraliśmy Karola Nawrockiego, tak? On jest prezydentem i ma wobec obywateli Polski pewne zobowiązania. Marta Nawrocka jest jego żoną i ma prawo mieć dowolne poglądy, dowolne kwestie, może je wygłaszać, może ich nie wygłaszać, to jest jej sprawa. Nie należy się tym też zbytnio ekscytować. Wydaje mi się, że takie ekscytowanie się życiem pierwszych dam lub pierwszych dżentelmenów to jest jeszcze pokłosie monarchii, jakieś takie może tęsknoty za monarchią. Mnie to nie zdziwiło. No,
być może tak, ale to zainteresowanie jest jednak faktem tej dyskusji publicznej.
Faktem jest, że poglądy wobec in vitro zmieniają się w kierunku liberalnym i o młodszej grupie wiekowej mówimy. Dla mnie Karol Nawrocki jest szczególnym prezydentem. To jest pierwszy prezydent, który jest młodszy ode mnie, więc ja obserwuję jego poczynania na scenie politycznej z tym większym zaciekawieniem, bo to sposób wejścia nowego pokolenia i być może to, że ona nie chciała niektórych opinii nawet na temat aborcji wygłosić i te uniki mogą oznaczać, że ma inne poglądy na ten temat niż mąż, ale nie chciała tego, do czego ma absolutne prawo formułować publicznie.
Bo nie chciała wchodzić w politykę aż tak bardzo.
Oczywiście,
tak
rozumiem. Oczywiście.
Robert Kwiatek, jak ty odebrałeś ten wywiad?
Ja bardzo po ludzku odebrałem, bardzo ciepło. To znaczy, to jest pani prezydentowa pokazała się jako normalna kobieta, dziewczyna, którą poznałem wcześniej. Zresztą to była Karol Nawrocki, jeszcze nie był prezydentem, był chyba szefem IPN-u. Jedyny człowiek z małżonką, przyszli do rodziny zastrzelonego w stanie wojennym Tolka Browarczyka. Nawet Lech Wałęsa nie potrafił, o co ta rodzina miała żal, przyniósł wino. Ja byłem poproszony tam, żeby być w tym momencie do domu, do mieszkania i oni normalnie rozmawiali. To są normalni ludzie. Całe szczęście, że właśnie świat może wyglądać tak normalnie. To jest osoba, która według pewnych strategów też PiS-u, oni twierdzą, że to był bardzo duży błąd, że poszła na tą rozmowę, że tam poszła, że nie została przygotowana. Być może ona nie chciała. Ona chce być taką osobą, która jest normalną, naturalną, popełniającą błędy, nie wchodzącą głęboko w politykę i to jasno było zakomunikowane. Raczej chciała pokazać tą twarz takiej normalnej kobiety, gdzie nam się wydaje, a już zwłaszcza temu Świadkowi Warszawskiemu takiemu, że to już w ogóle, jeżeli ktoś jest, nie wiem, politykiem takim, siakim, owakim, to nie wiadomo co, nie wiadomo jak się ma ubierać, gdzie się ma ubierać, co i jak mówić. Ona powiedziała po swojemu, popełniła błędy, tak patrząc po dziennikarsku, taktycznie, ja bym to ocenił jako błędy, można byłoby się zastanawiać, czy powinna tam iść. Ale kurczę, pokazuje fajną osobę, taką, którą jest i nie robi z siebie kogoś innego. I to jest na razie cenne. Czy to się zmieni? Nie wiem. Ja bym nie chciał, żeby ona to straciła, ale być może na tym urzędzie, który mąż sprawuje, będzie musiała zatracić to wszystko. No,
czasem ten wpływ urzędu taki jest.
No niestety.
No, ja nie dowiedziałam się, jaka Marta Nawrocka jest z tego wywiadu, dlatego, że właśnie mówię, robiła te uniki i od osoby odważnej, która biegała z bronią za przestępcami, spodziewałabym się wyraźnego wypowiadania zdania. Jeżeli nie chce wypowiadać, to po prostu nie idzie się, bo wiedziała, że idzie do telewizji politycznej, w której będą takie pytania. I to, wiesz, bo mnie interesuje to, jaką ona jest mamą, bo to jest jej prywatna sprawa. Natomiast pogląd na to, bo jakie prezydent ma poglądy na aborcję in vitro, to ja wiem. Ale spodziewam się też, że pierwsza dama, jak w przypadku Marii Kaczyńskiej, która miała wpływ na swojego męża, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, zresztą pani Maria też nie żyje, bo jak wiemy, zginęli w Smoleńsku. Ona miała wpływ i miała jednocześnie odwagę na spotkaniu z dziennikarkami z lewicowych mediów powiedzieć wprost, że ona jest przeciwna aborcji. Po prostu. Miała odwagę. I ja tego się spodziewałam. Po kobiecie, która z bronią latała za przestępcami. I no, tylko tyle.
Pamiętamy też, przepraszam,
oczywiście,
wypowiedź Marii Kaczyńskiej, którą podpadła na przykład Tadeuszowi Rydzykowi też. Takie też były, prawda?
Doskonale powiedziała to, co chciała. Na pewne pytania nie chciała odpowiedzieć i to jest też element odwagi, bo być może po prostu nie chciała odpowiedzieć, nie miała przemyślanych rzeczy, bo łatwo jest chlapnąć bzdury, tak jak wielu polityków, którzy na wszystkie tematy wszystko wiedzą, a potem muszą się rakiem wycofywać. Ja akurat w przypadku kwestii in vitro mam swoje zdanie i jasno bym mógł zakomunikować. Być może ona zakomunikowała jasno w kwestii in vitro, o czym mówiliśmy przed chwilą. Natomiast w kwestii, czy ma być finansowane, czy nie, nie miała przemyślanego, więc lepiej powiedzieć, poproszę ewentualnie o coś innego. Być może się przygotuje bardziej. Dla mnie to jest bardziej przekonywujące i bardziej uczciwe.
I tutaj postawmy kropkę w tym temacie i na parę minut zejdźmy jeszcze tutaj na nasz... jakby to nazwać? Lokalny, zimny grunt, zmarznięty nierzadko.
Prześlizgniemy się po temacie.
Prześlizgniemy się teraz trochę po temacie zimy i jej uroków.
No i ślizgamy się.
Na Pomorzu, bo nie trudno o tym też mimo wszystko nie mówić. Jakiś paraliż komunikacyjny gigantyczny w piątek. Miasto stojące, bo autobusy na przykład stały na podjazdach pod górę, nie mogły podjechać, blokowały ruch. Potem weekend bez prądu, można powiedzieć. Pomorskie Unplugged, wiele miejscowości pozbawionych energii elektrycznej. No nie ma łatwo z tą zimą.
No ale też tak było przed świętami Bożego Narodzenia, pamiętam, bo już zapomnieliśmy, że tam też autobusy stawały. Ja akurat jeździłam po Kaszubach wtedy.
I jeszcze, przepraszam, odwołany ostatni dzień festiwalu na Amber Expo, w cosplayowego festiwalu, na który przyjechali młodzi ludzie z całej Polski. Same kłopoty.
No, zima nas przez wiele lat rozpieszczała. Mieliśmy dodatnie temperatury, śniegu tyle co na lekarstwo i nagle teraz, kiedy się pojawił śnieg, okazuje się, że my sobie z nim nie potrafimy radzić. Zresztą jak z wieloma rzeczami w tym kraju. Ale no, chciałabym, żeby jednak te chociaż drogi były odśnieżane. Ja wiem od swojej koleżanki, że w piątek właśnie była duża różnica między Gdańskiem a Sopotem i Gdynią, że jak jechała główna ulicą po południu, to w Gdańsku ta ulica była słabo odśnieżona, natomiast jezdnie w Sopocie i w Gdyni były czarne, a przecież to jest rzut beretem, powiedziałabym. Więc to są takie kwiatki, że cały czas trzeba by się było przyjrzeć tym służbom, czy one dobrze pracowały. Wiem też, że jak pług przechodził na przykład przez takie wiejskie osiedla już poza miastem, to tak odgarniał ziemię, że ludzie nie mogli wejść do swoich domów potem, ani do hali garażowej wjeżdżać. Więc to są takie drobiazgi, ale one rzutują na nasze życie i póki zima, to pamiętamy, a potem znowu zapominamy i przyjdzie kolejna zima.
To są takie kwiatki, powiedziała Ryszarda Wojciechowska, więc Robert Kwiatek teraz wywołany do odpowiedzi.
Ulubuję się w takich kwiatkach, bo chodząc bardzo dużo na piechotę, ostatnio komentuję tę sytuację. I o dziwo, nie będę dowalał za bardzo służbom sensu stricto, bo zima jest specyficzna. Ja sam też się zajmuję dużym terenem i odśnieżamy po 2-3 razy dziennie. I to rozmarza, zamarza, sypiemy piach, sól. Piachu zużyliśmy na 5 lat, który mieliśmy. Taka jest specyfika tej zimy. Natomiast co do tego, co Rysia powiedziała, powinniśmy wymagać od tych służb jednak jakiegoś takiego większego zaangażowania, ukierunkowania, czyli główne drogi, które w miarę są zabezpieczone, okej, natomiast też główne chodniki. Ja robiłem taki materiał pod dworcem w Gdańsku, gdzie było lodowisko o godzinie 16. Ludzie się ślizgali, przewracali. Sam widziałem, przejeżdżały pojazdy z pomarańczowymi lampkami, tam nikt nie sypnął ziarnka piasku. Ludzie się tam wywracali, ja zrobiłem zdjęcia, nakręciłem film, w ciągu 5 minut przynajmniej 6 osób tam leżało, też rowerzysta. Główne miejsce, słuchajcie, jeżeli w takich miejscach nie potrafi nikt przyjść z wiadrem, ja wiem, że ten piasek nie będzie skuteczny, ale na 5 godzin on uratuje być może komuś nogę albo rękę, albo obojczyk, bo to tylko o to chodzi. Nie wymagam, żeby wszędzie, bo wchodziłem do
cudów
radia.
Cudów nie ma. Tak?
Słuchajcie, wchodziłem do was do radia, ten malutki odcinek. Macie lodowisko, po prostu lodowisko, natomiast posypane piaskiem i dlatego doszedłem, bo gdyby ktoś tego
czy
piasku...
Czy to donos? No nie, właśnie. Nie,
to nie, to nie jest donos, bo ja wiem, że było ciężko to odciężyć, bo mam u siebie takie same lodowiska, z którymi walczę, ale ktoś tu walczył, ten piasek jednak wysypał, więc jest jakieś działanie. Mhm. Natomiast jeżeli tego nie ma, ludzie tego nie widzą, ja nie mówię o bocznych drogach, no nie wszędzie się da to zrobić, natomiast są takie główne szlaki. I to mnie troszkę dziwi, że tam nie jest to ogarnięte. Ogólnie dzisiaj planowałem, to nie jest żart, brać łyżwy, bo chciałem nagrać filmik, jak na chodniku jeżdżę na łyżwach, a jeździłem na łyżwach z tego czasu.
Piotr Beniuszys na łyżwach się poruszał w tym sezonie?
Nie, po chodniku? Nie umiem, przyznam szczerze, na łyżwach jeździć. Mój syn, który właśnie kończy 18 lat, z szokiem potraktował tą zimę, ponieważ jest to taka pierwsza w jego życiu. I się mnie dopytywał, czy ja znałem takie zimy, czy w przeszłości takie były. W związku z czym mogę mu odpowiadać, że w latach 80. i 90. rzeczywiście tak było. Dajmy.
Miejmy nadzieję, bywało i gorzej.
Tak. Miejmy nadzieję, że może następna taka będzie, więc za 18 lat. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację w Gdańsku, to ja bym na wypadek, gdyby przyszły roku była podobna zima, życzył sobie, żeby chodniki odśnieżano i uwalniano od lodu równie skutecznie jak drogi rowerowe. To byłoby już naprawdę nieźle.
Albo przynajmniej raczki dla każdego mieszkańca.
Ale ja gdzieś przeczytałam właśnie u nas na portalu w tygodniku w Zawsze Pomorze, że urzędnicy na Pomorzu, teraz już nie pamiętam, bo mi mignęła informacja, wzięli się za łopaty i po prostu odkurzali, odśnieżali. I to mi się bardzo podoba.
Widziałem gdzieś to, czy to
tak,
nie była jakaś
chwała urzędnikom
krynica,
za to.
Coś
zaraz. No, tak, trzeba, ale na pewno Pomorze.
Trzeba jakby nie było, bo jest specyfika, mamy te roztopy i przymrozki. To jest masakra, bo nieważne ile tej soli się wysypie i piachu, ale tak, są sople nad głowami, na które trzeba też uważać. Też je zrzuca, no przecież nie wyślę ludzi na dach w tej chwili, żeby zrzucali, więc ludzie muszą troszkę uważać. Natomiast ten pomysł w sensie ścieżki rowerowe, to ja mam inny postulat. Dopuśćmy wtedy pieszych też na te ścieżki rowerowe, skoro już one są odśnieżone.
O, to też jest jakiś pomysł i tymi ideami i pomysłami kończyć będziemy. Zajrzałem tu szybciutko na Zawsze Pomorze i na Radio Gdańsk, bo również o tym pisaliśmy. Urzędnicy z Pucka wstali z biurek i sami chwycili za szuflę.
Brawo.
Do odśnieżania. Brawa dla urzędników z Pucka. To będzie puenta naszej dzisiejszej audycji. Nie z Pucka, a rodem z Kościerzyny, o której nie zdążyliśmy wspomnieć dzisiaj. Piotr Beniuszys, magazyn Liberté.
Dziękuję.
Ryszarda Wojciechowska, Zawsze Pomorze.
Dziękuję.
I Robert Kwiatek, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. To byli goście.
Do widzenia.
Dzisiejszej strefy komentarzy na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko i zza konsolety kłania się również Artur Seruga.
Strefa komentarzy.